To był pierwszy odcinek, taki dłuższy odcinek audiobooka, który już od ubiegłego poniedziałku na naszej antenie. To szóstka Przemysława Kowalewskiego. Autor jest teraz z nami. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Trochę takie spóźnione będą dzisiaj gratulacje, ale nagroda, którą dostałeś już tydzień temu w Toruniu przed tobą. Co to za nagroda? Ona tak wygląda jak taka lupa, nie wiem, detektywa właściwie. Co to jest i dlaczego tak wygląda?
Tak, to jest lupa, przez którą możemy przyglądać się zbrodni i śledztwu. I chyba taka metafora towarzyszyła twórcy tej nagrody. Dla mnie, nawet gdyby tutaj było drzewo, to byłaby to najważniejsza rzecz.
No drzewo to piękna nagroda.
Ale
ucieszyłeś się bardzo, jak dziecko.
Jak dziecko, tak, jak dziecko. I to jest trochę tak, że...
Bo to taka trochę jest nagroda dziecięca za debiut.
No właśnie.
Za debiut kryminalny.
Dziedzic, to był pierwszy laureat tej nagrody, powiedział, że to jest najważniejsza nagroda w jego życiu, ponieważ można ją zdobyć tylko raz. I faktycznie tą nagrodę można zdobyć tylko raz. Ja już w przyszłym roku na pewno nie zdobędę tej nagrody.
Już nie będziesz debiutantem.
Nie będę debiutantem.
Ale masz jeszcze nagrodę wielkiego kalibru. Marek Stelar przetarł szlaki. Szczecin Kryminałem stoi. Mamy jednocześnie, to się chyba też raczej nie powtórzy, a może jednak, że mamy i kryminalny debiut w Szczecinie i najlepszy kryminał w Polsce w jednym roku. No coś niesamowitego.
Ja wiem, że ta moja literacka klika, ci wszyscy świetni ludzie, z którymi pracujemy razem w tym literackim Szczecinie, mocno mi dopingowała i czułem ich naprawdę wsparcie. Może trochę oni tak wywołali, że udało się zdobyć tą nagrodę. No to teraz ja kibicuję ponownie Markowi Stelarowi, ponieważ on już raz zdobył wielki kaliber, a teraz znowu już jest nominowany.
Kolejny raz.
No, jeszcze jest oczywiście Nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i tam jesteśmy wszyscy.
To będzie konkurencja. Ja już od dawna mówię o tym, że ta nagroda wymaga jednak jakichś kategorii, bo wszyscy są w jednym worku, mówiąc kolokwialnie, i to chyba przerosło to, o czym myśleli organizatorzy konkursu, że będzie tak duże zainteresowanie i tak różnorodna literatura będzie wpływała na ten konkurs. Ale odłóżmy teraz nagrodę Jantar, bo myślę, że o niej jeszcze będziemy wielokrotnie mówić. Powiedziałam już, że cieszyłeś się jak dziecko, a to chyba nie bez powodu, bo gdzieś też słyszałam, że ty już w dzieciństwie marzyłeś o tym, żeby zostać pisarzem. To prawda?
Tak, miałem tego nie mówić, ale to jakoś tak wyszło. Ja powiedziałem to podczas odbierania nagrody, że i tak po prostu w tym momencie przypomniałem sobie o tym. Gdzieś to w zamierzchłych zakątkach mojego umysłu pewnie było schowane, że ja kiedyś pisałem pamiętnik, będąc dzieckiem, chłopcem.
A masz go jeszcze?
Tak, mam. I to jest kilka tych pamiętników. Ostatnio zaglądałem do niego i pamiętam, to było chyba, miałem 7, może 8 lat, kiedy zapisałem sobie, że chciałbym w życiu zrobić coś ważnego. I chciałbym, żeby to, co... Chciałbym po prostu coś po sobie pozostawić. I jako mały chłopiec po prostu zacząłem analizować, kim mógłbym zostać, żeby coś po sobie zostawić. No i wyszło mi, że muszę zostać pisarzem.
Nie chciałeś budować.
Nie,
chciałeś pisać.
Napisałem, że chcę zostać pisarzem. Ja wtedy zaczytywałem się w komiksach, w bajkach, w baśniach. Też ostatnio gdzieś było pytanie dotyczące baśni, jakie czytaliśmy. I wypowiadał się Stelar i Marcin Grzelak. I mi się przypomniało, że ja czytałem baśnie, staropolskie baśnie o diabłach. I tak zastanawialiśmy się, jak to mogło na nas wszystkich wpłynąć.
No właśnie, czy ten Ugne Galant to trochę diabeł? To jeden z bohaterów twoich książek, wszystkich. I Kozła, za którego dostałeś nagrodę debiut kryminalny, i Szóstki, która jest teraz na naszej antenie, ale pojawia się oczywiście także w najnowszej książce Sierociniec. To skomplikowana postać, bardzo niejednowymiarowa. Stworzyłeś takiego bohatera, którego jednocześnie się czasami nie cierpi i bardzo, bardzo mu dopinguje. Nawet nie powiem, że lubi, tylko po prostu mu się dopinguje w tych jego zmaganiach i ze śledztwem, i z życiem w ogóle. No oczywiście wiadomo, że to było zamierzone. Czy trudno było stworzyć taką postać i czy był jakiś pierwowzór? Czy ten diabeł, czy ktoś inny?
Ja zastanawiałem się nawet nad tym, czy to była inspiracja, która wynikała z moich doświadczeń literackich. I w tej postaci jest tak naprawdę wielu bohaterów literackich, bo jest tam Sienkiewicz, jest tam Jean Nesbo i zapewne jest kilku jeszcze innych autorów literackich, których podziwiałem, którzy stworzyli swoich bohaterów. Są w nim również moje doświadczenia życiowe, mój sposób patrzenia na świat i z tego powstała taka właśnie mieszanka. Do tego jest w nim sporo historii Szczecina i kiedy go kreowałem, to właśnie myślałem o tej historii Szczecina, bo jednak jego doświadczenia człowieka, który przyjechał ze wschodu,
Litwin,
który jednocześnie miał mamę Litwinkę, ojca Polaka, który trafił do obozu jenieckiego w Szczecinie.
Ale do Szczecina jeszcze przed wojną.
Do Szczecina przyjechał jeszcze przed wojną, a zatem było w nim trochę też tego człowieka, który mieszkał w niemieckim Szczecinie, który uczył się w niemieckim Szczecinie, który jeździł na rowerze Stewera w niemieckim Szczecinie.
I ten Stewer już z nim zostaje.
Stewer z nim został już na zawsze i chciałbym, żeby tak było do końca. Ale też w nim była właśnie to zmaganie się Polaka, trochę Litwina, ale również kogoś, kto nie był akceptowalny przez nową władzę, która przyszła do Szczecina, bo jednak on tutaj już był wcześniej, przed wojną, trafił do obozu jenieckiego, był tym, który wyszedł z obozu i powitał nową rzeczywistość, który stykał się z prawdziwymi postaciami z historii Szczecina. I chciałem, żeby w nim było jak najwięcej tej historii Szczecina, nawet jeżeli on jest tylko draśnięty tą historią Szczecina, to żeby przez niego opowiedzieć tą historię Szczecina. I nie dość tego, on był takim moim pierwowzorem w marzeniach, jak mógłby wyglądać mieszkaniec tych terenów, bo jednak Ugne Galant jest człowiekiem postawnym, ma 1,95 cm wzrostu, ma jasne włosy, niebieskie oczy i bardziej przypomina Skandynawa, człowieka północy, niż Ślązaka. Zatem w nim jest po pierwsze to, jak ja chciałbym widzieć Szczecin, ale też te wszystkie doświadczenia czasów komunizmu.
To jest oczywiście to, co jest na zewnątrz, ale to, co jest ciekawe w Ugne Galancie, to jest ta wewnętrzna walka. To, jak on walczy ze swoimi demonami. I to nie zawsze są demony związane z historią. To są demony, które też wynikają z osobistych przeżyć. To są demony polegające na tym, że on ma trudności w złożeniem sobie tych relacji damsko-męskich. Ciągle kogoś spotyka, psuje, niszczy te związki, boi się o to, że sprowadzi na kogoś nieszczęście. To zresztą też oczywiście wynika z jego wcześniejszych przeżyć. No i w jego życiu pojawiają się różne kobiety. Te, z którymi pracuje w różnych częściach, to są różne bohaterki, też o bardzo skomplikowanej naturze, ale są takie, które pojawiają się już w pierwszej książce, czyli w Koźle. To nie zawsze są osoby, które tak bardzo jak Ugne Galant są przeciwko ówczesnej władzy. Czasami są to takie osoby jak Basia, która naprawdę wierzy w to, że może zbudować lepszy świat. Potem trochę rewiduje te swoje poglądy, ale zupełnie inaczej w różnych momentach patrzę na otaczającą ją rzeczywistość niż Ugne.
Ugne Galant jest takim typowym przedstawicielem kryminału noir, czyli no trochę taki chandlerowski człowiek, który spotyka właśnie na swojej drodze milicjantkę Basię, która jest symbolem czasów komunizmu, takim jak chciałaby go widzieć władza, takim ukształtowanym nowym człowiekiem władzy, czyli milicjantka po wyższej szkole oficerskiej, jeszcze wtedy nie wyższej szkole oficerskiej, ale my dzisiaj możemy powiedzieć, że to była wyższa szkoła oficerska, która wierzy w komunizm, wierzy w partię, jest zdyscyplinowana, chce budować nowy system władzy w Polsce. No i spotyka takiego człowieka jak Ugne Galant, który no nie jest prostym, jest bardzo skomplikowanym człowiekiem, dla którego najważniejszą rzeczą jest rozwiązywanie zagadek.
I prawda.
Rozwiązywanie zagadek i prawda, a często to nie jest ta prawda, którą chciałaby władza ówczesna. I oni tworzą taki duet, który czasami jest piekielnym duetem. No właśnie z tego powodu, że Ugnę jest nieposłusznym bohaterem.
Ale jego kierownictwo go ceni, bo jest niestety skuteczne. Niestety dla nich.
Niestety skuteczne i z tego powodu dają mu najtrudniejsze śledztwo, ale również z tego powodu ściągają Basię Romanowską, która ma pilnować go, żeby nie zerwał im się ze smyczy.
I różnie to wygląda. Tyle państwu możemy powiedzieć, bo jeżeli ktoś nie czytał, to jeszcze myślę, że warto, żeby to zrobił. Ale to nie jest tak, że oni są sami ze sobą. Jest jeszcze trzecia postać, niezwykle ciekawa i też bardzo charakterystyczna dla Szczecina.
Jest Lwowiak. Dla wielu czytelników wiem o tym, jest to ulubiona postać. Ponieważ czasami, kiedy napięcie w książce wzrasta...
Porucznik Kolombo tej
to jest
serii.
Trochę... A właśnie, to jest... Ja czasami nie wiem, skąd przychodzą mi te pomysły i
no, ten Prochowiec.
Ten Prochowiec, tak. Ten Prochowiec dla ludzi, którzy uwielbiali serial Kolombo, no to Lwowiak właśnie wchodzi w podobnym Prochowcu. I dobrze mi o tym przypomniałeś, bo ja nawet nie skojarzyłem, że chyba to jest nie kalka, ale jakaś może klisza niewielka.
Nie zdawałeś sobie sprawy, skąd ta postać do ciebie przyszła.
Nie. Ale jest takim, po pierwsze, mówi śpiewnym akcentem lwowskim, który już na samą myśl, na sam dźwięk jego głosu człowiek się rozpromienia. Przynajmniej ja tak miałem, kiedy go sobie wyobrażałem i kiedy go słuchałem.
Pamiętasz takie osoby ze swojego otoczenia, z dzieciństwa?
Ja pamiętam, kiedy mój tata był zakochany we Lwowie, tym starym Lwowie. Nie pamiętam, jak wyszły te pierwsze płyty, jeszcze gramofonowe.
Ale pochodził ze Lwowa? Czy to była taka miłość niespowodowana
pochodzeniem? Pochodził ze wschodu. Zresztą cała rodzina moja od strony ojca pochodziła ze wschodu. Z Pisza, taka wieś białapiska. I myślę, że to również mogło mieć wpływ na to, jak budowałem rolę, tą postawę i pomysł na Lwowiaka, ponieważ ja ciągle słyszałem tą płytę Lwowska Fala i ciągle słuchałem tych piosenek. Później oglądaliśmy razem te filmy z bohaterami, tymi baciarami lwowskimi. I gdzieś pewnie to zostało w mojej głowie. I kiedy budowałem ten zespół śledczych, to nie mogło zabraknąć człowieka ze Lwowa, bo oni jednak stanowili ogromną większość tych pionierów, którzy ciągnęli ze wschodu w tamtym czasie. A też chciałem mieć takiego bohatera trochę, właśnie rozładowującego napięcie. I Lwowiak, wydaje mi się, że świetnie do tego pasował.
Tych napięć jest dużo we wszystkich książkach. Zacznijmy od Kozła. To jest ta książka, która była debiutem, mocnym debiutem i takim głośnym w Szczecinie i książką nagrodzoną. Wydawałoby się, że o Józefie Cypku niewiele już można napisać, bo kiedy popatrzymy na to, ile książek mamy w Szczecinie, które są inspirowane, których kanwą jest właśnie ta historia Józefa Cypka, no to mamy ich po prostu cały stos, bardzo dużo. Nie obawiałeś się sięgania po ten temat?
Obawiałem się. I powiem więcej, że jak książkę Kozioł pisałem przez 2,5 roku, właśnie z tego powodu, że przerwałem ją na długi czas, ponieważ w Empiku odnalazłem książkę Molendy pod tytułem Rzeźnik z Niebuszewa. I kiedy już miałem napisane chyba 100 stron, to stwierdziłem, że nawet nie czytając książki Molendy, że bez sensu, jeżeli ktoś już opowiedział tą historię, i ona jest popularna po prostu, bo widziałem, że Molenda promował tą książkę.
Ale promował też swoją książkę.
Tak. No właśnie, ja po tych kilku miesiącach odłożenia książki po prostu sięgnąłem po tą książkę Molendy, Rzeźnik Zębuszewa. I okazało się, że Molenda opowiedział zupełnie inaczej, niż ja chciałem opowiedzieć tą historię, bo on zajrzał do źródeł, on analizował te źródła, on analizował dokumenty.
To bardziej książka reporterska, którą polecamy oczywiście.
Świetna książka, świetny reportaż. On dotykał każdego dokumentu, który był w tej sprawie, rozmawiał z ludźmi, był w IPN-ie. I kiedy otworzyłem tą książkę, to stwierdziłem, Boże, no ja właśnie na to czekałem, ponieważ wtedy zobaczyłem, jak dużo źródeł mam tutaj, a ja chciałem zupełnie inaczej opowiedzieć tą historię. On nawet zaproponował pewne tropy, które ja rozbudowałem w mojej książce. Tropy niewyjaśnione, no bo on wskazał, że wiele elementów tej układanki pod tytułem Rzeźnik z Niebuszewa było niejasnych. To szybkie skazanie Józefa Cypka, taka dążność władz do zamknięcia sprawy spowodowało to, że w tym śledztwie było bardzo wiele luk. I stwierdziłem, że to jest świetny materiał do tego, żeby podążyć tymi niewyjaśnionymi ścieżkami. I tak właśnie powstał Kozioł.
To właśnie jest to, co, na co zwróciło uwagę jury nagrody, w której uzyskałeś pierwsze miejsce, że pokazujesz ten Szczecin zaraz powojenny i takie historie, które pokazują też, jak tworzyło się to współczesne nowe miasto i jak ta nowa władza próbowała sobie tutaj świat poukładać. To było chyba coś, co było istotne dla tych, którzy po tę książkę sięgnęli, a raczej nie znali tej historii, choć jest to jedna z bardziej znanych na takiej arenie ogólnopolskiej historii szczecińskich. Nie obawiałeś się zakończenia, takiego trochę mistycznego?
Obawiałem się, ale jednocześnie chciałem wyjść z takiego stylu, że opowiadamy o jakiejś sytuacji dokumentalnie. Chciałem, żeby ona miała taki rys fabularny. Chciałem, żeby trafiła do ludzi, którzy by dotychczas nigdy nie sięgnęli po tego typu książki. I dlatego wszedłem w tą mistykę, dlatego wszedłem w ten świat mroczny, dlatego wszedłem w ten świat sekty. Więcej. Ta sekta również pojawia się w dokumentach ze śledztwa. O tym głośno nie było mowy, natomiast ja poszedłem właśnie tym tropem i czasami czytam recenzję Kozła, gdzie pada hasło "to niemożliwe", a autor przeholował. Ale ja wiem, jak wyglądało śledztwo w tamtej sprawie i wiem, że to, oczywiście nie mam pełnej wiedzy, że to akurat tak wyglądało. Natomiast mogę sobie wyobrazić, że mogło pójść w tym kierunku. Chciałem, żeby to zakończenie było właśnie takie, właśnie beletrystyczne, fabularne. Chciałem sobie to wyobrazić. Chciałem, żeby czytelnik poszedł ze mną w taki świat, uciec od takiego świata realistycznego. Zresztą taki był pomysł mój na książkę. Widzimy realistyczny, wręcz naturalistyczny Szczecin i nagle dotykamy historii, które...
Z innego wymiaru.
Z innego wymiaru, które są historiami fabularnymi właśnie. Ja ciągle podkreślam to słowo fabularne, bo ono mi dobrze odpowiada do tego, żeby opisać książki, które piszę. I w gruncie rzeczy wiem, że to trafiło do czytelnika. I to, na czym mi najbardziej zależało, również do czytelnika młodego. Bo ja wiem, ilu ludzi, ilu mieszkańców Szczecina w wieku mojego taty, mojej mamy, oczekiwało takich historii. Chcieli zobaczyć ponownie ten Szczecin ze swojego własnego życia, ze swojej własnej młodości. Te knajpy, te restauracje, te sklepiki, te przebudowywane ulice czy budowane nowe budynki. Oni chcieli to zobaczyć. Natomiast młody czytelnik chciałby podążać trochę taką ścieżką sensacji, tajemnicy pewnej. Zatem chciałem, żeby to wszystko znalazło się w tej powieści.
Czyli piszesz o historii, ale bardzo współczesnym językiem. Rozmawialiśmy o tym, słuchając odcinka szóstki. Przejdźmy już do tej książki, która jest w tej chwili na naszej antenie. Myśmy się też zdecydowali na taką nowocześniejszą oprawę dźwiękową, żeby to również dotarło do młodego odbiorcy. Odbiorcy, który często kompletnie nie ma pojęcia, że taka tragedia wydarzyła się w Szczecinie. I te liczby dla nas dzisiaj są nieprawdopodobne. No bo jakże w tramwaju mogło się zmieścić 500 osób. To jest niemożliwe. Patrzymy na dzisiejszy tramwaj, no i gdzie ci wszyscy ludzie mieliby być? To jest taki standard, którego my dzisiaj nie znamy. Ale opowiadasz tym językiem, który dociera do młodego czytelnika. Kiedy patrzę na zdjęcia z twoich spotkań autorskich, to tam nie ma tylko osób, które właśnie chcą wspominać ten czas, bo to się wydarzyło, jak byli młodzi, ale są też młodzi czytelnicy. Nie ma samych, powiem tak kolokwialnie, siwych głów. Czy młodzi ludzie rzeczywiście szukają tajemnicy, czy chcą wyjaśnienia tej tajemnicy?
Ja zacznę może od tego, że wcześniej puściłaś mi ten jeden z odcinków szóstki, który jest w Radiu Szczecin już, na falach Radia Szczecin. Ten dźwięk w tle nowoczesny, ale świetnie odpowiadający temu, jak ja widzę moje książki, jak ja widzę fabułę właśnie, czyli pokazujemy rzeczywistość tamtego czasu, ale jednocześnie opowiadamy językiem, który językiem jest współczesnym, jest nowym. Tym, który trafia faktycznie do tego młodego, czy może trafić do młodego czytelnika.
Ale nie zamyka na tego już dojrzałego.
I takim testerem jest mój syn. Mój syn ma 20 lat. I on był zachwycony szóstką. Teraz czyta Sierociniec, a właściwie słucha Sierocińca, bo świetny audiobook jest. I wiem, jego dziewczyna w jedną noc przeczytała Sierociniec. Także wydaje mi się, że ten język, którym tłumaczymy, właściwie nie wiem, czy słowo tłumaczymy jest najlepszym słowem.
Opisujemy.
Którym opisujemy to, jak wyglądał Szczecin, jak wyglądali jego mieszkańcy, z jakimi problemami się borykał, jaki był świat w tym momencie szóstki 68 roku, w jakich okolicznościach dochodziło do tej tragedii, żeby oni zrozumieli, jak się wiele zmieniło, ale żeby też czuli tożsamość z tym miastem, żeby docenili to miejsce, w którym dzisiaj są. Ale nie można docenić tego miejsca, nie można opowiadać o tym miejscu, jeżeli się nie zna tej historii. A historia to nie są tylko te polityczne, historyczne wydarzenia, ale to jest nasza codzienność. W tej codzienności zdarzają się takie rzeczy, jak właśnie ta katastrofa tramwaju. Ona wynikała z bardzo wielu przyczyn i więcej. Sama katastrofa, wspomniałaś, że 500 osób wisiało jak te...
Tak oszacowano.
Tak oszacowano. Do tej tragedii musiało dojść, ponieważ już dużo wcześniej było wiadomo, że ten zjazd jest bardzo niebezpieczny. Niebezpieczne było to, że nie stosowano tych wszystkich rozwiązań, które już w tamtym czasie były stosowane, czyli hamulce, czyli drzwi otwierane i tak dalej, i tak dalej. Dopiero później komisja stwierdziła, że można, no, nawet wprowadziła później to w życie. Zlikwidowano ten odcinek drogi, natomiast książka nie opowiada o tej katastrofie. Katastrofa jest tylko takim zapalnikiem do tego, żeby opowiedzieć o Szczecinie z roku przełomowego, również dla Polski, czyli 68 roku, z marca 68 roku. I ta katastrofa właśnie z takim wielkim boom wchodzi w coś, co doprowadziło do tego, że Szczecin na zawsze się zmienił.
Zawsze się zmienił, bo wyjechało wielu jego powojennych mieszkańców, którzy tutaj znaleźli przystań po wojnie.
Ja często jeżdżąc teraz na spotkania autorskie, spotykam ludzi, którzy mi opisują ten świat jeszcze bardziej szczegółowo, ten świat tych ludzi, którzy tu mieszkali, Żydów, którzy tu mieszkali, którzy mieli swoje sklepiki, którzy byli wykładowcami na wyższych uczelniach, którzy byli po prostu stałym elementem tego miejsca powojennym i którzy nagle musieli wyjechać. Ja słyszałem opisy, nawet na ostatnim spotkaniu autorskim w Międzyzdrojach, słyszałem opis, jak właśnie jedna z czytelniczek opowiedziała, że była świadkiem, jak jej sąsiadka z dnia na dzień i jej koleżanka musiała się po prostu wyprowadzić. I oni w ciągu jednego dnia po prostu wzięli swój dobytek i musieli się wyprowadzić. I ona jako mała dziewczynka pytała się, dlaczego nie ma już jej koleżanki, nie może się bawić z tą koleżanką. To są historie, które wydaje mi się odświeżyłem w jakiś sposób. I dzisiaj możemy o nich rozmawiać. No to jest również historia Szczecina.
Ja też Państwu polecam taką książkę, która zresztą doczekała się wystawienia na deskach teatralnych. Też teraz można było oglądać przedstawienie w wykonaniu Krystyny Jandy w Teatrze Polskim. To książka Sabiny Baral, Zapiski z wygnania. Myślę, że każdy, kto chciałby chociaż trochę poczuć, zobaczyć, jak to się działo, jak w jakiej sytuacji byli ci ludzie pochodzenia żydowskiego, którzy byli zmuszeni do wyjazdu z Polski, powinien po tę książkę sięgnąć. Nie będziemy więcej, myślę, rozmawiać dzisiaj o szóstce, dlatego że Państwo posłuchają tego audiobooka jeszcze przez najbliższe tygodnie. Będzie na naszej antenie zawsze od poniedziałku do piątku po godzinie 11 i w poniedziałki po 22. Ale zapytam o to, nad czym teraz pracujesz, bo o Sierocińcu rozmawialiśmy niedawno. To książka, która się cieszy dużą popularnością. Szykuje się do druk. Często już trudno ją kupić w księgarniach. Książka trudna, dotykająca bardzo bolesnego problemu, czyli handlu dziećmi w czasach PRL-u. Ale myślę, że pracujesz już nad czymś kolejnym, nad jakąś nową historią, też związaną z czymś, co naprawdę wydarzyło się w Szczecinie?
Ta książka będzie inna. To są dalsze losy Ugne Galanta i zespołu śledczych. To będzie sprawa seryjnego mordercy, który działa w Szczecinie, to jest 76 rok i seryjny morderca, jak przypuszczają milicjanci, jest to seryjny morderca, zostawia na miejscu zbrodni kieliszek z wódką oraz dzbanek wykonany ręką dziecka z krokusami z papieru. Tak do końca, zresztą nie będę opisywał, żeby nie spoilerować, natomiast Ugnę będzie musiał się zmierzyć nie tylko ze swoim problemem alkoholowym, ze swoją przeszłością i to przeszłością, której po prostu nie pamięta, ale to, co najważniejsze, pokaże, mam nadzieję, pokaże takie zdjęcie Szczecina z 76 roku z osiedlami, na których mieszkali Cyganie, z no, taki trochę mroczny świat, z zaułków, kamienic poniemieckich, Melin, takiej lokalnej przestępczości i z tym spotka się zespół śledczych z Ugnę Galantem na czele.
Kiedy książka się ukaże?
Książka ma się ukazać na jesień, myślę, że to będzie koniec września, początek października.
Czyli teraz raczej siedzisz w archiwach, czy przed komputerem i już piszesz? Teraz jak już wygląda produkcja takiej książki?
Teraz już jestem przed komputerem, właściwie biorę tydzień urlopu po to, żeby napisać książkę do końca. I to trochę tak życie teraz moje wygląda, że urlopy służą temu, żeby pracować nad książkami. Więc przez tydzień najbliższy jadę w góry i zamierzam tylko i wyłącznie pisać.
No ale to jest takie życie, o którym marzyłeś.
No,
o czym rozmawialiśmy na początku.
Tak. No to jest takie życie, znaczy pisanie sprawia mi ogromną frajdę. Poszukiwanie dokumentów sprawia mi ogromną frajdę. Zamieniam się w śledczego, odkrywam nowe tajemnice, rozwiązuję zagadki, tworzę nowych bohaterów, zabijam bohaterów, ciemiężę ich.
Czytelnicy wybaczają zabijanie bohaterów?
No właśnie...
A bohaterek szczególnie?
Jest z tym ciężko i powiem szczerze, że nie ma dnia, kiedy nie dostaję jakiejś wiadomości, żebym się wytłumaczył z niektórych moich działań.
Masz coś na swoje usprawiedliwienie?
No właśnie nie bardzo.
Pisarze bywają okrutni. Ale jest coś też niesamowitego, jeśli chodzi o Szczecin i pisarzy, szczególnie właśnie tych, którzy zajmują się kryminałem, to, że wy się wzajemnie wspieracie. Cały czas mam wrażenie, że udajecie, że nie konkurujecie, czy naprawdę nie konkurujecie?
Nie. Wiesz co, ja właśnie teraz, jak odbierałem tą nagrodę, później był taki bankiet i spotkaliśmy się z wieloma pisarzami, to takim naprawdę, już dzisiaj można powiedzieć, że to są topowi pisarze kryminałów. I jeden z nich, nie zdradzę nazwiska, powiedział mi: Przemek, no to tam niektórzy mają problem chyba, autorzy w Szczecinie, co nie tam Stelar czy Herman. A ja mówię: ale tak myślisz, że to tak działa? On mówi: no tak, no bo wiesz, człowiek ma 5 dych, to idzie do sklepu i do księgarni i kupi ciebie zamiast Stelara. A ja mówię: wiesz co, ja nie sądzę, żeby tak to było.
Nie, w Szczecinie się kupuje właśnie, nie znał miasta. W
dokładnie.
Szczecinie się kupuje i Stelara, i Kowalewskiego, i Hermana również.
I tak myślę.
I Grzelaka też dołożył.
Tak, i to... I ja myślę, że to, że razem wspieramy siebie, promujemy nasze książki, to tak naprawdę służy nam wszystkim. I ja raczej tak sobie wyobrażam to środowisko twórców literackich, że się wspieramy, a nie konkurujemy ze sobą. I być może tam w Polsce tak to jest, no ale w Szczecinie jest inaczej.
Czy wy się wzajemnie czytacie?
Tak. Maciek obiecał mi, że teraz usiądzie do szóstki. Ja jestem w Beksie. Zresztą nie tylko w Beksie, bo ja czytam i Stelara, i Beksę. No ciężko, naprawdę.
Bardzo dobra książka.
Bardzo dobra. Beksa jest świetny, naprawdę. Ja generalnie uwielbiam język Grzelaka. I to, że jego tak trudno jest
zaszufladkować.
I kiedy on mówi o sobie literatura piękna, to ja myślę: stary, to nie jest literatura piękna. Tam jest i piękne słowo, ale jest i tajemnica, i są świetni bohaterowie, jest trochę sensacji, jest troszeczkę kryminału, także, ale to dobrze. To dobrze.
Jest co czytać w Szczecinie.
O, jest, na pewno.
I czego słuchać? Państwu polecamy audiobook na antenie Radia Szczecin, Przemysław Kowalewski. Szóstka od poniedziałku do piątku po 11 i w poniedziałki po 22, a autor był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dobranoc, dziękuję.
Joanna Skonieczna, dobranoc, do usłyszenia.